Powiedz mi.
Profesor Paweł Nowak, dyrektor Centrum Badań Komunikacji Publicznej UMCS, językoznawca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedz mi proszę, czy istnieje przepis na dobrą i łatwą komunikację? A może najpierw zacznijmy od tego, co to w ogóle jest dobra i łatwa komunikacja. Zanim o tym, czy istnieje przepis, to w ogóle czy coś takiego istnieje?
Teoretycznie tak. I wydaje się, że ten przepis od samych początków, kiedy ludzie zaczęli świadomie mówić, tworzono, konstruowano, opracowywano. Głównie retorzy się tym zajmowali, chociażby Arystoteles i inni dawni wielcy. Nie będziemy o nich mówić, bo nie mamy tyle czasu, żeby całą tę historię przedstawiać. Natomiast faktycznie dobra i łatwa komunikacja to taka, która ma jakiś szlachetny cel, jeśli mielibyśmy szukać takiego ideału dobra. Łatwa to taka, po której nie czuje się człowiek jak przejechany przez pociąg. Nie wylał hektolitrów potu, nie jest umęczony tym, że się z kimś komunikował. A tak naprawdę współcześnie dobra to taka, która realizuje cele, które sobie zaplanowaliśmy do komunikacji. A łatwa to taka, którą umiemy sprawnie, dobrze, skutecznie poprowadzić.
Dzisiaj to mam taki cel, żeby nikt po naszym spotkaniu rodzinnym, przyjacielskim, świątecznym nie wyszedł, jak to pięknie powiedziałeś, jak przejechany przez traktor. To chyba jedna z trudniejszych wersji dobrej komunikacji.
Widziałaś po mojej minie, że byłem coraz bardziej blady i coraz bardziej chciałem się wycofać, może uciec z tego studia, żeby nie odpowiadać na to pytanie, bo to rzeczywiście bardzo trudna komunikacja, a wynika to z tego, że z jednej strony powinno być najłatwiej, jak się tylko da, no bo się znamy, lubimy, kochamy, jesteśmy w relacji jak najbardziej bliskiej i takiej oczywistej. I jeśli rozmawiać, to nie z kim, jak z rodziną. A z drugiej strony to, że możemy rozmawiać o wszystkim, to, że jest takie przyzwolenie na to, żeby poruszyć każdy temat w zasadzie, bo w rodzinie zgodnie z ideami dobrej i łatwej komunikacji możemy rozmawiać o wszystkim, wywołuje niepokój. Czy ktoś nie poruszy jakiegoś tematu, którego nie powinno się w ogóle poruszać? Czy na pewno będzie to komunikacja, która będzie życzliwa, bo może ktoś ma jakieś różne swoje za uszami, może jest zmęczony, może jest wykończony przygotowaniem chociażby świąt albo tym, że długo podróżował do nas. I wtedy ta komunikacja robi się niebezpieczna, choć oczywiście przepis na taką komunikację jest, no bo tak jak mówiłem, konstruujemy ten przepis i konstruowaliśmy przez wiele lat. Wydaje się, że takim warunkiem niezbędnym do tego, żeby ta komunikacja była skuteczna i łatwa, dobra i łatwa, jest to, żeby wszyscy chcieli rozmawiać. Żeby to było tak, że jak siadamy do tego stołu, to powinniśmy mieć ochotę na tę rozmowę, albo też dawać sygnał, czy też w momencie, kiedy ktoś nas będzie zaczepiał, żebyśmy o czymś powiedzieli, dali znać, że nie mamy ochoty dzisiaj na rozmowę, że nie tam, że odwal się ode mnie, mówiąc bardzo już tak dokładnie i obrazowo, ale po prostu powiedzieć, wiesz co, nie czuję się najlepiej, bardzo cieszę się z tego, że jesteśmy razem, ale chyba nie jestem gotowy na to, żeby o tym rozmawiać, albo w ogóle, żeby dzisiaj rozmawiać. Będę się przysłuchiwał, bo to bardzo interesujące, dawno się nie widzieliśmy. I to jest coś, co nazywamy aksjomatem komunikacyjnym numer jeden, czyli autentyczność udziału. I to nie dotyczy tylko świąt, tylko w ogóle każdej komunikacji. Jeśli ktoś mi proponuje komunikację, jeśli ktoś się do mnie odzywa, albo ja się do kogoś odzywam, to szansa na to, że ona będzie dobra i łatwa jest tylko wtedy, kiedy obie strony naprawdę chcą się komunikować, a nie muszą ze względu na okoliczność, ze względu na sytuację. Drugi aksjomat, aksjomat numer dwa, to adekwatność. Kilku rzeczy tak naprawdę. W sumie najczęściej mówi się o trzech. Po pierwsze, języka. Bardzo źle, i to w rodzinie niestety się zdarza, kiedy ktoś próbuje podkreślić swoją pozycję, jaką zajmuje w środowisku albo w społeczeństwie i mówi tak, że to jest tak skomplikowane, tak trudne i tak zrozumiałe, tak egocentryczne i tak podnoszące rangę, że wszyscy inni czują się albo zirytowani tym, że ktoś tak mądrze gada, albo też mają poczucie, że są gorsi, no bo wtedy oczywiście to adekwatne w żaden sposób nie jest. To musi być język naszego rozmówcy, to musi być język tej osoby, z którą rozmawiamy. Ta osoba też powinna starać się o to, żebyśmy my mieli satysfakcję z tej komunikacji, żeby mówiła naszym językiem.
Posługując się dzisiejszym językiem, ma to być język włączający,
tak,
a nie wykluczający, bo na przykład jeśli wnuczka mówi przy stole, wrzucając co chwilę angielskie słowo, to istnieje zerowa szansa, że babcia będzie brała udział w tej komunikacji, prawda?
Tak, a z drugiej strony będzie się czuła trochę niezręcznie, prosząc wnuczkę o to, żeby jej wytłumaczyła, o co chodzi, jeśli zwłaszcza ta relacja nie jest taką relacją bardzo, bardzo bliską, albo też będzie czuła się źle z tego powodu, że nie wie. Tak, to rzeczywiście język, który wyklucza ze względu na brak kompetencji, ale to także język, który wyklucza ze względu na to, że na przykład te zdania są za długie albo są szarpane. My bardzo często mówimy tak, jakbyśmy mieli tych naszych rozmówców w swojej głowie zanurzonych, że oni doskonale wiedzą, co pod tym jednym słowem albo co pod tym skrótem myślowym się kryje. Czasami trzeba mówić trochę więcej, czasami trochę mniej. To znowu kwestia wyczucia, ale rzeczywiście ta adekwatność języka to wybór i form, i środków, i też tematu i sposobu komunikacji. Choć do tego jeszcze wrócimy, bo tym drugim elementem adekwatnym jest właśnie temat. O czym, z kim rozmawiać. Tutaj w latach 60. wymyślono sobie, że są płaszczyzny komunikacyjne, które, XX wieku oczywiście, które w zależności od stopnia bliskości pozwalają nam na rozmowę o czymś, albo też nie pozwalają nam na rozmowę bez zgody drugiej strony, takiej wyraźnej. Trzeba najpierw zapytać, czy mogę o to spytać, czy możemy o tym rozmawiać, choć to znowu samo pytanie dzisiaj, czy mogę cię zapytać o to i o to, jest już takim pytaniem, które może naruszać tę zasadę. W przypadku spotkań rodzinnych, jeśli rodzina nie jest dysfunkcyjna, weźmy, znajdźmy dzisiaj niedysfunkcyjną rodzinę, to teoretycznie możemy rozmawiać o wszystkim. Tabu nie ma, ponieważ jesteśmy tak blisko emocjonalnie ze sobą, że nie ma takich tematów, które naruszałyby reguły, zasady tej komunikacji dobrej i łatwej. Ale też wiemy z własnych doświadczeń albo z opowieści nam bliskich osób, że czasami są takie tematy, o których nie wolno rozmawiać. Na przykład, kiedy wreszcie wnuczka wyjdzie za mąż, albo kiedy wreszcie doczekacie się dzieci, albo kiedy skończy studia, albo czegoś innego. To są takie tematy, które nie są tabu w znaczeniu, że nie wolno o tym mówić ze względu na teorię, ale w praktyce są tematami krępującymi. Są tematami, które powodują, że może nam się mleko nie zważy w czasie takiego spotkania rodzinnego, ale będzie zważona atmosfera, bo będziemy się czuli mało komfortowo i ludzie dookoła nas też.
Albo może nawet te osoby, które spodziewają się takich pytań, rozważą, czy w ogóle wziąć udział w tym wydarzeniu.
Tak, i to jest w ogóle kolejny bardzo ciekawy problem, jeśli chodzi o dobrą i łatwą komunikację, bo to jest tak, że teoretycznie powinniśmy być asertywni. Teoretycznie powinniśmy bronić swojego stanowiska, mamy prawa do bardzo wielu rzeczy, między innymi do tego, żeby odpowiadać tylko na te pytania, na które chcemy odpowiadać, a nie na wszystkie. Natomiast w momencie, kiedy decydujemy się na pójście na imprezę do cioci, której nie lubimy, albo spotkanie się rodzinne w święta, choć wiemy, że połowa z naszych członków rodziny to nie są nasi najbardziej ulubieni ludzie na świecie, no to musimy tę asertywność wyłączyć, musimy trochę się podporządkować i oni też powinni się podporządkować z kolei konwencjom. To powoduje, że ta komunikacja przestaje być, jak to się mówi, familiarna, tylko staje się komunikacją oficjalną. My tak naprawdę zachowujemy się, ja lubię związki frazeologiczne, jak słychać, bułka przez bibułkę, jesteśmy tacy bardzo akuratni, mówimy okrągło, ta komunikacja nie zostawia w nas żadnego śladu, bo tam niczego kompletnie nie ma, natomiast faktycznie to daje szansę na to, żeby rozładować napięcie i nie doprowadzić do tego, żebyśmy się pokłócili, no ale to muszą wiedzieć obie strony.
Ale czy to ma sens? Spotykać się w takim razie i komunikować?
Zadajesz bardzo trudne pytanie dzisiaj, bo prawdę mówiąc, ja w rzeczywisty sposób odpowiadam, nie ma sensu. To znaczy, w takim rozumieniu dobrego, skutecznego, użytecznego, miłego komunikowania to na pewno to się nie dzieje. Możemy to robić dla wyższej idei, dlatego, żeby pokazać, że jesteśmy rodziną. Tylko, że wtedy oczywiście musimy też dbać o siebie, no bo to też rozmawiamy podczas tych naszych spotkań o tym, że z jednej strony mamy konwencje, mamy zasady, reguły, ale też, że nasz dobrostan, nasza radość z tego, że jesteśmy tacy, a nie inni, powinna być bardzo wysoka. Ja bym w takiej sytuacji po prostu pobył z tą rodziną przy tym stole do godziny, jeśli jestem na tyle wytrzymały, przeprosił, a może nawet nie przepraszał, tylko powiedział, że no właśnie, jak to powiedzieć? To jest...
Jak to zakomunikować?
Nie mogę już dłużej siedzieć na przykład, no bo rzeczywiście nie mogę, tylko nie podawajmy powodów, choć to wycofane bardzo zaprzeczenie, czy wycofana odmowa komunikacji. Zasygnalizować to w ten sposób, że pójdę się przejść, albo pójdę się położyć i tak dalej. I po tej godzinie zwinąć żagle, wrócić do portu i tam zostać. Wracając oczywiście co jakiś czas do rodziny, ale też mając świadomość tego, że nie muszę być przez cały dzień przy stole, nie muszę cały dzień dyskutować czy rozmawiać. Tak naprawdę, też się nie oszukujmy, nie dzieje się z reguły, jeśli z rodziną się znamy dosyć dobrze, aż tyle ważnych, nowych rzeczy, żeby na przykład rozmawiać z zaangażowaniem pełnym przez 3-4 godziny o czymś.
To na obronę tej sytuacji, sama sobie odpowiadając na pytanie, czy to ma sens, myślę sobie, że jeżeli jednak powściągniemy swoje emocje i zapędy do asertywności, to kto wie, może wydarzyć się coś dobrego, bo może nagle okazać się, że ta osoba, z którą bezustannie wchodzimy w jakiś konflikt przy stole podczas spotkania, może nagle zrobi się podłoże do tego, żeby tam wyrosły ładne kwiatki zamiast jakichś chaszczy.
Tak, bo to też zmienność sytuacji, w jakiej się komunikujemy, okoliczności, różnego rodzaju czynników, które wpływają na jakość tej komunikacji, powoduje, że czasami osoba dla nas, ku naszemu zaskoczeniu, bo nie spodziewaliśmy się tego, no i dlatego w ogóle fajnie jest rozmawiać z ludźmi, zrobi coś, co otworzy, tak jak powiedziałaś przed chwilą, ten kontakt, pod warunkiem, że nie przychodzimy najeżeni i nie próbujemy od razu walczyć. A to dzisiaj bardzo trudne, bo ludzie lubią, nie wiem dlaczego, lubią walczyć komunikacyjnie, nie wiem dlaczego potrzebują udowadniania wyższości, podczas gdy znowu takim elementem absolutnie niezbędnym do komunikacji dobrej i łatwej jest równorzędność. Oczywiście nie wynikająca z tego, że ja będę traktował tak samo swoją babcię, która jest seniorką, jak swojego kolegę z podwórka, ale nie muszę cały czas podkreślać jej wyższości, nie muszę się obawiać rozmowy, nie muszę obawiać się tego, i ona w drugą stronę, że coś pójdzie nie tak, jeśli się lubimy, jeśli mamy tę otwartość wynikającą z tej bliskości emocjonalnej, o której mówiliśmy.
Gdzieś czytałam, nie wiem czy to prawda, że w rozmowie odda od zawsze właściwie, jeśli chodzi o człowieka, nie chodzi o prawdę, tylko o to, że mam rację.
Tak, tylko że to są takie rozmowy, które, no właśnie, my byśmy dzisiaj chcieli przedefiniować trochę pojęcie rozmowy. Co innego kłótnia, co innego sprzeczka, co innego postawienie na swoim, co innego pokazywanie wyższości, czy ustawianie sytuacji społecznej w określony sposób, a co innego rozmowa. Rozmowa to jest jednak zbliżanie się do drugiej osoby. To jest próba znalezienia takiego miejsca w tej przestrzeni komunikacyjnej, która jest ogromna i taka bezkresna, gdzie obydwoje będziemy mieli poczucie, obie strony będą miały poczucie, że jesteśmy w strefie komfortu, że to jest coś, gdzie czujemy się bezpiecznie. To się z niewielką liczbą ludzi oczywiście udaje, to chyba nie muszę tego dodawać, ale jak już znajdziemy takich ludzi, to warto to hołubić i warto o tym myśleć. Rodzina ma największe szanse na to, żeby taką grupą być, choć oczywiście też wszystkie grzechy, przewiny i występki pamiętamy lepiej niż dobrze w przypadku rodziny.
Dziękuję ci, profesor Paweł Nowak. Powiedz mi.